Popołudnie wnet. Dziś w poranku mogli Państwo usłyszeć u Magdaleny Uchaniuk bardzo piękne wspomnienia dotyczące Kornela Morawieckiego, a my będziemy kontynuować ciąg dalszy wspomnień. Pan Tadeusz Świerczyński, współzałożyciel, można chyba tak powiedzieć, Solidarności Walczącej, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, Świerczewski.
Pan Tadeusz Świerczewski poznał Kornela Morawieckiego w którym roku, w jakim okresie jego życia?
No, znaliśmy się od 68 roku, od wydarzeń marcowych, a później to znaliśmy się z jego współpracy, prawda, w Instytucie Matematyki, gdzie potłączył Politechnice Wrocławskiej. No i miałem tam przyjaciół, stąd nasza znajomość taka bliższa. No a już zaczęliśmy pracę taką w opozycji demokratycznej w 78 roku i w 79 wydając wspólnie biuletyn dolnośląski.
Musi pan tak ustawić telefon, żeby mówić prosto do mikrofonu, prosto do słuchawki, bo inaczej niektóre słowa nie będą zrozumiałe z tych pana wspomnień. Przejdźmy już do czasów Solidarności Walczącej. Jak przeczytałem w jednym z dokumentów, Solidarność Walcząca chciała stworzyć i miała do tego rozmaite instrumenty, system łączności oparty o satelitę. Czy to prawda, czy nie?
Tak, to byłem właściwie ja tym inicjatorem łączności satelitarnej przy pomocy amerykańskiego wywiadu CIA, którzy się po prostu ze mną skontaktowali już w grudniu. Jeden z akowców, fizyk na Akademii Medycznej, pan Ojrzyński, zapytał się mnie, wiedząc, że ja po prostu jestem członkiem Regionalnego Komitetu Strajkowego, czy byłaby taka możliwość. No bo przyjechali panowie z ambasady, tak mnie oświadczono, którzy by są ciekawi, czy dalibyśmy sobie radę. Ja powiedziałem, że nie widzę w tym problemu, tylko po prostu musiałbym, ludzi mamy, tylko brakuje nam środków finansowych oraz tranzystorów dużej mocy. No i na tym się skończyła ta rozmowa, to był grudzień, już po stanie wojennym. Gdzieś wtedy zorientowałem się, że oni chcieli wybadać nas, czy my po prostu potrafimy, czy nie będziemy bali. No i wtedy szybko żeśmy nadali w styczniu, na początku stycznia, alfabetem Morsa na cały świat audycję radiową, że tu mówi Wrota Solidarność, Solidarność. Po prostu wzywamy świat do pomocy, że Solidarność walczy o niepodległość i wolność im. Demokraty z komuną. I to poszło. I ten apel nasz odebrali ci panowie w Ramsztat, w bazie amerykańskiej w Niemczech. I nie tylko, ale i stamtąd skontaktowali się już później ze mną jeszcze raz. Także dokładnie się zapytali, co ja bym potrzebował. No więc dałem im taki wykaz, bo prawda, mieliśmy grupę radiowców, między innymi takim szefem tych radiowców był Jacek Lipiński. On głównym takim był konstruktorem, Zygmunt Geber, z tych wszystkich radiowców, co tylko żyje Zygmunt Geber. I Jasiu Pawłowski, Ryszard Wroczyński, przewodniczący Politechniki Komisji Zakładowej Solidarności. I w marcu już otrzymałem od nich, od Amerykanów, namiar. Po prostu na amerykańskiego satelitę Oscar 7. Dokładną instrukcją, co jest napisane przez niejakiego Piotra Serwatczyka w artykule, ale to zostało ujawnione dopiero w 2007 roku, gdy obchodziliśmy 25-lecie, a sprawa wyszła na jaw.
I ta historia pokazuje, jak złożoną organizacją była Solidarność Walcząca, ta organizacja założona przez Kornela Morawieckiego, jak ważną rolę odgrywała w tym życiu podziemnym w latach 80., a potem doskonale wiemy, jaką rolę Kornel Morawiecki odgrywał w latach 90. i aż do dzisiaj, tak? Bo dzisiaj jego rola się nie zmniejszyła, jest symbolem walki o niepodległość Polski. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Pan Tadeusz Świerczewski, przyjaciel Kornela Morawieckiego, był gościem popołudnia wnet. Jest w tej chwili na zegarze godzina 16:33. Nie potrafię szybko policzyć, która jest godzina w Pekinie, ale dzisiaj w Pekinie było wielkie święto, 70-lecie rewolucji, przejęcia władzy przez Mao Tse-tunga i Komunistyczną Partię Chin. Kornel Morawiecki walczył z komunistami. Wydawało się nam, że komunizm to jest pieśń przyszłości, ale nie tylko dziś, ale dziś okazało się, że jest inaczej. Posłuchajmy fragmentu wystąpienia prezydenta Chin.
Today we are gathered here to celebrate the 70th anniversary of the founding of the People's Republic of China. At this moment, people of all ethnic groups in China and Chinese men and women all over the world are filled with great joy and happiness, proud of this great country, and sending good wishes to our great motherland.
Piękny jest język chiński, choć zupełnie niezrozumiały i dziwnie w naszych uszach dźwięczy. Dziś Chiny stoją we wrotach świata i nie ma siły, która może wstrząsnąć fundamentami naszego narodu. Żadna siła nie powstrzyma Chińczyków i chińskiego narodu przed posuwaniem się naprzód. Tak powiedział chiński prezydent, a specjalista od spraw Dalekiego Wschodu, dr Michał Lubina, adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest gościem Popołudnia Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jak pan przeżywa ten dzień, kiedy na placu Niebiańskiego Spokoju, na placu, w którym 4 czerwca 1989 roku ginęli studenci, odbywa się wielka defilada triumfu Komunistycznej Partii Chin i Chińskiej Republiki Ludowej?
Żeby odpowiedzieć na pana pytanie, musiałbym te wątki podzielić i odnosić je do każdego z nich. No więc chronologicznie zacznę od tego, że to jest zupełnie inny komunizm niż ten, który był u nas. Dlatego, że w przypadku Chin ten komunizm się bardzo wyraźnie łączył z elementem narodowo-wyzwoleńczym. I to jest zasadniczo odróżnia komunizm chiński od radzieckiego czy od satelickiego polskiego. Więc tu mamy ten element mocno nacjonalistyczny. Zresztą w ogóle w wielu krajach Azji komunizm był po prostu dobrym narzędziem do odzyskania niepodległości, a potem do odzyskania potęgi. Tak było w Chinach, tak było w Wietnamie, tak było w Korei. Tak było też w Indonezji, nam się nie udało, tak? Tak było w Birmie, tam też się nie udało, na szczęście chyba. W każdym razie bardzo istotne jest to, że tutaj komunizm jest pewnym narzędziem, czy marksizm, który zostaje wprzęgnięty w długą tradycję danego kraju i on służy generalnie najpierw odzyskaniu niepodległości, potem odzyskaniu potęgi, więc on jest bardziej nacjonalistyczny. I z tej perspektywy wojna domowa w Chinach między Mao Zedongiem a Jiang Zemin, czyli Chiang Kai-shekiem, jest po prostu walką, czy kłótnią w rodzinie nacjonalistów, między nacjonalistą prawicowym Chiang Kai-shekiem, a nacjonalistą lewicowym, czyli Mao. Więc to od razu razu jakby trzeba zasadniczo oddzielić te skojarzenia nasze z komunizmem, bo to jest inny komunizm.
Ale trzeba dodać to drugie, by skrzydło, rewolucję kulturalną, miliony ofiar, obozy pracy, walka z tradycją chińską, to wszystko się działo i to wszystko było już czysto komunistyczne.
Oj, czy to było czysto komunistyczne, bym nie powiedział, żeby była jasność. Wszystkie te rzeczy, o których pan powiedział, są prawdą. Tak, to miliony akurat może nie w rewolucji kulturalnej, tam raczej tysiące, natomiast rzeczywiście zmiażdżenie inteligencji. Miliony jak najbardziej w skoku naprzód, przełom lat 50. i 60., kiedy zginęło między 20 a 50 milionów ludzi z głodu głównie. Także tak to jak najbardziej obciąża konto Mao i tutaj nie ma co do tego debatować. Natomiast jego sposób, jego prześladowania i tak dalej, to bardziej przypominają tradycyjne chińskie represje. No, na przykład rewolucja kulturalna bardziej przypomina spalenie ksiąg przez pierwszego cesarza chińskiego, Shi Huanga, niż jakieś komunistyczne inne. To wszystko jest taka powłoka, to jest pewna techniczna, pewien techniczny element, który jest nasadzony na bardzo chińską tradycję, więc to jest, po pierwsze jest to chińskie, a dopiero później jest to komunistyczne,
ale socjalistyczne. Ale czy nie jest tak, że Mao doprowadził, skala jest ważna, znaczy ile było ofiar i w jaki sposób on to zrobił?
Okej, zgadzam się, że ofiar było bardzo dużo i on jest największym zbrodniarzem XX wieku pod względem liczby ofiar, natomiast z punktu widzenia chińskiego to były drugorzędne rzeczy, dlatego że najważniejsze było to, że on odzyskał dla państwa suwerenność i że on przywrócił Chinom suwerenność i na tym później następcy mogli budować. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli mówimy o Chińskiej Republice Ludowej, to mamy 70 lat. Pierwsze 30 było fatalne, ale kolejne 40 było zdumiewające. No przecież sukces Chin jest niesamowity i tego się nie da w żaden sposób zakwestionować, więc w tym momencie jakby z punktu widzenia chińskiego, no to jeżeli patrzymy na to, no to Mao jest tym, który to zaczął. On oczywiście miał dużo błędów, natomiast dochodzi do tego element, w którym Chiny jest bardzo wyraźne. Mianowicie jest tam oficjalnie powiedziane, że Mao miał w 70% racji, a w 30% się mylił i nie ma debaty, tak? I możemy debatować o tych 30%. Natomiast prawdopodobnie odwrotnie było, tak? Że proporcje jego działalności są odwrotne, nie? Natomiast w Chinach jest ojcem, założycielem państwa, tym, który przywrócił Chinom godność. I żeby była jasność, jak dobra propaganda, to jest w dużej mierze prawda, tak? No, klasyk propagandy mówił, że prawdziwa propaganda powinna się składać w 90% z prawdy. I tutaj jest tak samo. No to 10% oczywiście wiele zmienia.
Ale natomiast... czy w tej świadomości Chińczyków nie pozostały te zbrodnie? Bo przecież one dotyczyły prawie każdej chińskiej rodziny.
Nie, dlatego że rodzice o tym nie mówią, dzieci nie pamiętają. No, przykład Tiananmen, który pan wspomniał na początku. No, Tiananmen nie istnieje. Ta masakra wokół Tiananmen, bo tam większość zginęło wokół placu, ona nie istnieje w świadomości społecznej z tego prostego powodu, że rodzice i dziadkowie o tym nie mówią, a dzieci już o tym nie wiedzą, dlatego że w szkole się o tym nie uczy. Jeżeli się cokolwiek mówi, to mówi się, że były jakieś tam zamieszki i tak dalej, ale one przeminęły, to po pierwsze, a po drugie, w tradycji chińskiej było tak, że zawsze władza zmieniała się poprzez rewolucję. I z tej perspektywy, i tak, jeżeli zwyciężyła, to miała rację, tak? Niebiosa dawały jej mandat do rządzenia, a odbierały akurat rządzącym. Natomiast jeżeli przegrała, to nie miała racji, nie miała moralnie racji, więc z perspektywy chińskiej studenci przegrali, a więc nie mieli racji. I to jest takie spojrzenie. Ja wiem, że ono jest bardzo szokujące dla nas, dlatego, że z naszej perspektywy jeszcze to się połączyło z naszymi wyborami, tak? No to idealnie ustawiło, że tak powiem, dyskurs w Polsce o Chinach na najbliższe 20 lat. Natomiast i wiem, że z naszej perspektywy to w ogóle strasznie wygląda, rozjeżdżać studentów na placu. Natomiast z perspektywy chińskiej, no to był po prostu, nie mieli racji, przegrali, to nie mieli racji.
No dobrze, ale czy współczesne Chiny to nie jest groźny, totalitarny czy autokratyczny system?
No, różnica między totalitarnym a autorytarnym jest zasadnicza.
Jest, ale to jest taki autorytaryzm, który idzie w kierunku totalitaryzmu ze względu na nowoczesną technologię, której używa, tak? Czyli możliwość kontrolowania każdego.
Okej, że zmierza w stronę totalitaryzmu, to bym się nawet mógł zgodzić. Szczególnie zmierza w dwóch prowincjach, a mianowicie w Xinjiangu i w Tybecie. Tam to bardzo wyraźnie widać. Szczególnie w Xinjiangu. Tak, jeżeli ktoś chce zobaczyć mroczną twarz Chin, niech jedzie do Xinjiangu, póki jeszcze można. Ten Xinjiang to jest ujgurski jest z nazwy, tak? Bo Ujgurzy już tam stanowią mniejszość, bo jest większość Chińczyków, którzy to zaludnili. Natomiast jest to region teoretycznie autonomiczny, on graniczy z Kazachstanem i Kirgistanem. No i tam można zobaczyć ten...
Był pan tam?
Byłem tam 3 razy. Ostatni raz w 2018.
I co tam można zobaczyć?
W sensie turystycznym?
Nie, w sensie tej mroczności.
No na przykład kontrole co 100 metrów na ulicach. No na przykład to, że jak się wjeżdża do każdego miasta, to są bramki, przez które się przechodzi i tak obcokrajowcy mają uproszczenie, dlatego że im się nie sprawdza siatkówek oka, a miejscowym się sprawdza. Podchodzą, sprawdzają im siatkówkę oka, no i już wszystkie dokumenty są w komputerze i takie kontrole są przy wjeździe do każdego miasta. W samym mieście, na każdym, w dwóch miastach głównych, czyli w Urumqi i w Kaszgarze, w Urumqi są na każdym przystanku autobusowym. Proszę sobie wyobrazić, taki szybki autobus tam jest w centrum i teraz, żeby wejść na przystanek autobusowy, jest kontrola przez rentgena i tak dalej, a w Kaszgarze, który jest bardziej muzułmański, bardziej ujgurski, te kontrole są co 100 metrów na ulicach. Więc co 100 metrów mamy posterunek kontrolny, checkpoint, w którym sprawdzają. I podobnie jest w Tybecie, tylko w Tybecie jest luźniej, dlatego że Tybetańczycy są, no jakby to powiedzieć, bardziej pokojowi i mniej się stawiają, więc w Tybecie nie jest to aż tak, strasznie nie wygląda. Natomiast w przypadku Xinjiangu, no to jest właśnie ta mroczna twarz Chin, totalna inwigilacja, dlatego że Xinjiang jest niepewny, dlatego że Ujgurzy by przecież nie chcieli być w Chinach, no ale Chińczycy ich nie puszczą, w efekcie trzeba ich zdusić za wszelką cenę i efekt tego jest taki w Xinjiangu, że to zduszenie Ujgurów obecnie działa, tak? No i Chińczycy tam funkcjonują za pomocą siły i to jest naga siła, to bardzo wyraźnie widać, dlatego że w Chinach, mówię o pozostałej części Chin kontynentalnych, to tej władzy aż tak nie widać. To znaczy, to nie jest tak, że przylatujemy do Chin i nagle nam się Orwell tutaj ujawnia. Bynajmniej, no może trochę na placu Tiananmen, tak? Tam jest dużo kamer, podobnie jak w okolicach. Natomiast wszędzie w pozostałych częściach Chin to w ogóle tego nie widać. Jest luz wręcz. Można by powiedzieć, że jest wręcz trochę anarchicznie, tak? Natomiast jak wjedziemy do takiej prowincji jak Xinjiang czy Tybet, to widzimy tą nagą siłę. I to jest ta różnica, że w przypadku chińskich Chin, partia komunistyczna ma legitymizację, więc nie musi tej siły pokazywać. Natomiast w przypadku tych regionów jak Tybet czy Xinjiang, ona jej nie ma. W efekcie musi pokazać swoje mroczne oblicze, żeby się wszyscy bali i żeby nic nie robili.
W tym przemówieniu dzisiejszym prezydenta Chin jest mowa o tym, że nic nas nie powstrzyma, tak? Czyli będziemy dalej budować jedwabny szlak, będziemy dalej budować dominację nad światem, bo to jest jakby cel i strategia.
Znaczy, żeby była jasność, jedwabny szlak jest tylko środkiem do tego, tak? Jedwabny szlak ma być tylko i wyłącznie po prostu wytransferowaniem zysków chińskich i zdominowaniem ekonomicznie wielu krajów na świecie.
Ale komunikacja jest bardzo ważna. Wiemy to,
tak, bo to jest świetne PR-owsko, doskonały. Jedwabny szlak świetnie brzmi.
Ale wtedy, kiedy wybudujemy szlaki komunikacyjne, budujemy też system kontroli, bo tam, gdzie są szlaki komunikacyjne, dobrze, tam jest możliwa kontrola. I teraz zmierzam do tego, że ci, którzy się podporządkują i będą grzeczni, będą chodzić w czerwonych krawatach, jak mówię, skrótem myślowym, to będą pochwaleni, nie będą mieli co 100 metrów kontroli, ale jest ci, którzy się zbuntują kiedyś w przyszłości przeciwko dominacji chińskiej, będą mieli co 100 metrów kontrolę i będą żyli w tym mrocznym świecie systemu totalitarnych.
Nie, no tak i nie. No znowu musiałbym tutaj prostować dużo z tych zdań. No więc przede wszystkim jedwabny szlak nie jest taki geograficznie terytorialny, tak? To jest pewna nadbudowa ideologiczna i tak na dobrą sprawę w dużej mierze sam pan na początku wspomniał o technologii nowoczesnej. To są główne środki do technologii nowoczesnej, aż tak te szlaki nie są potrzebne, tak? To w przeciwnym razie już. To, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że w chińskim podejściu do świata nie chodzi o to, żeby zdominować cały świat i żeby cały świat funkcjonował tak jak Chiny, bo to jest amerykańskie podejście. To Amerykanie mają taką potrzebę przerabiania wszystkich na swoją modłę. Chińczycy są do tego stopnia przekonani o swojej wyższości i wspaniałości, że nie muszą tego udowadniać. Więc jakby celem chińskim jest przywrócenie stanu sprzed kolonializmu, który wyglądał tak, że Chiny były w centrum systemu i wokół tego systemu orbitowały pozostałe kraje. I teraz, jeżeli jakiś kraj nie chciał orbitować wokół tego systemu, a był daleko, tak jak Polska, to go w ogóle nie było. Nie było, nikt mu niczego nie narzucał. Był sobie hen daleko, był poza systemem. Z punktu widzenia chińskiego nie istniał, tak? Nie miał większego znaczenia. Natomiast jeżeli oczywiście jest blisko i są w tym momencie interesy chińskie, jak w Xinjiangu, no to tak, to będzie mroczna natura i pokazywana jak najbardziej. Natomiast my jesteśmy daleko, spokojnie. Nam to nikt nie będzie nas tu chińszczył.
A takim pan jest optymistą?
Nie jestem optymistą, jestem realistą, dlatego że Chińczycy po pierwsze to jeszcze muszą wygrać z Ameryką. Jeszcze muszą z Ameryką wygrać, tak?
Ale to jest pierwsze mocarstwo, które może kontrolować świat i zdominować świat, dlatego że Chińczyków jest ponad miliard. Takie tezy można przeczytać w książce Jacka Bartosiaka na przykład.
A ja nie wiem, czy tam takie można. No to według tej logiki to Indie po prostu powinny iść łeb w Chinami, a zaraz je prześcigną.
No dobrze, ale Indie zupełnie mają inną strategię, nie budują jedwabnego szlaku. W Indiach nie ma komunizmu, w Indiach nie ma takich nadwyżek. Indie mają zupełnie inne kłopoty i zupełnie inne miejsce na tej geopolitycznej mapie zajmują.
Oczywiście, natomiast natomiast ja tu zwróciłem uwagę na to, że to ludność to jeszcze niewiele przesądza. Tak? Bangladesz też ma bardzo dużo ludzi, a nawet na metr kwadratowy więcej niż Chiny, więc to nie jest, to nie ten, a z tym jedwabnym szakiem znowu, to jest tylko środek do celu. Celem niezmiennie w przypadku Chin jest odzyskanie pozycji, jaką mieli przed kolonializmem, i w tym celu oczywiście najważniejsze jest ułożenie sobie relacji ze Stanami. I teraz pamiętajmy o tym, że oni są słabsi od Stanów i oni to wiedzą, więc oni na żadne wojny później nie zamierzają, jeżeli nie będą musieli. To jest bardzo charakterystyczny komunikat Chińczyków sprzed ostatniego roku, że oni walczyć nie będą, ale jeśli trzeba, to będą. Tak? Że oni walczyć nie chcą, przepraszam, ale jeśli trzeba, to będą. Więc to jest charakterystyczne. Chiny dążą do odbudowy swojej pozycji w Azji Centralnej, a następnie do utworzenia takiego systemu, który będzie przede wszystkim im służył. I w tym systemie, jeżeli ktoś będzie grzeczny wobec Chin, to będzie dostawał frukty, a jeżeli będzie niegrzeczny, to nic nie będzie dostawał albo będzie karany. Tak? Więc to jest ta podstawowa różnica. Natomiast ten system jest siłą rzeczy, z natury, że tak powiem, jest azjocentryczny, dlatego że Chiny są po prostu przede wszystkim zainteresowane Azją, a pozostałymi krajami dopiero dalej, więc nie przesadzałbym z taką ważnością Polski tutaj, czy na jedwabnym szlaku, czy na czymkolwiek innym, tak? Z perspektywy Chin jesteśmy krajem drugo- albo trzeciorzędnym.
Nie, mówiłem tylko o słowach, nic nas nie powstrzyma, że Polska nie jest w centrum, ale jest po drodze, bo jak chce się mieć wszystko, no to po drodze jest wszystko i
no okej, ale nowoczesna technologia powoduje, że państwa Europy Zachodniej są ważniejsze, no Luksemburg na przykład jest ważniejszy z punktu widzenia interesów chińskich, bo tam się lokuje spore kapitały, natomiast o co innego mi chodzi. Takie gadanie, że nic nas nie powstrzyma, to jest typowe gadanie wiecowe. No, jakby ktoś analizował przemówienia naszych przywódców na różnych rocznicach, to też by mógł dojść do różnych dziwnych wniosków, a przecież tak nie jest.
Czyli nie należy słuchać.
Nie, no przywódców w ogóle może na wiecach to nie należy słuchać, tak, nie, bez względu na jakby szerokość geograficzną.
My jesteśmy przez kilka dni w Krakowie. Pan napisał książkę Niedźwiedź w cieniu smoka, czyli o stosunkach chińsko-rosyjskich. To jest kolejny rozdział przed nami, jeśli pan się zgodzi.
Z przyjemnością. O Rosji i Chinach zawsze.
A jak początek uniwersytetu na uniwersytecie, jak reforma Gowina?
Nie wiem, ile mogę powiedzieć. Z mojej perspektywy jest chaos, tak? Z mojej perspektywy szeregowego pracownika uczelni jest chaos, jest cios, który otrzymał system i ten system teraz dochodzi do siebie po tym ciosie. Z mojej perspektywy, jeżeli mogę się podzielić swoją frustracją, a frustracja jest nieodłącznym towarzyszem podróży życiowej każdego naukowca, no to efekt jest tego taki, że rok temu i wcześniej jako pracownik, który ma najwięcej punktów w instytucie, miałem dofinansowanie na konferencje i tak dalej, międzynarodowe, proofreading artykułów po angielsku, i tak dalej, a teraz wszystko zostało odcięte, ponieważ reforma uderzyła w system tak, że system leży na deskach i zobaczymy, czy się podniesie. Także to jest na razie, może po latach się okaże, że to było dobre, natomiast z perspektywy dzisiejszej, no to jest chaos, tak, i to jest chaos, który nam szkodzi.
I z perspektywy dzisiejszej stan meczu Milo Kurtis kontra Krzysztof Skowroński, czy na początku było słowo, czy na początku jest chaos, teraz jest 1-1. Dzięki doktorowi Michałowi Lubinie, adiunktowi w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.